Poranek wnet w Gorzowie Wielkopolskim, jest godzina 8.32. Do naszego studia wrócił ksiądz proboszcz Zbigniew Kobus, proboszcz katedry Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie, i przybył też nowy gość, pan Mariusz Zbanyszek, historyk, regionalista. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan prowadzi portal Gorzów Wczoraj.pl i profil na Facebooku. Zajmuje się pan tą historią Gorzowa, ale jaką historią Gorzowa? Czy bardziej ta historia tych ostatnich 70 lat, czy bardziej pan tutaj po tych zakamarkach Gorzowa w klasie PRL-u wędruje, czy raczej interesują pana te dawne historie niemieckie, XVI-XVII wiek, aż w głąb średniowiecza?
No właśnie streścił pan całość, czym się na Gorzów Wczoraj zajmujemy, bo zarówno te dzieje do 45 roku, z Landsbergu nad Wartą, jak i te po 45 do 89, jako to powiedzmy historia PRL, jak i również ostatnie, powiedzmy, 20 kilka lat. No jest to wszystko przedmiotem naszych zainteresowań. Mówię naszych, dlatego że społeczność Gorzów Wczoraj przez niecałe 2 lata liczy sobie już ponad 25 tysięcy osób, co jest swoistym fenomenem, dlatego że no, tego typu portale w miastach 100-tysięcznych, tak jak patrzyliśmy porównawczo, no zazwyczaj cieszą się mniejszą popularnością, a tu nawet nie chodzi o tak zwane lajki, które ponoć można nawet kupić, tylko chodzi o to, że bardzo dużo jest wspomnień, komentarzy, różnych anegdot, przypominają ludzie no, z własnych, tak jak pan mówi, zakamarków historii, przeżyć, wspominają wydarzenia, ludzi, miejsca głównie. Także myślę, że jest to spektrum, to, które my mamy tu we własnych wspomnieniach, rzecz jasna po 45 roku, jako że tu autochtonów praktycznie nie ma. W związku z czym dzieje do końca II wojny światowej, tu w Gorzowie, w zasadzie do stycznia 1945 roku, znamy tylko z przekazów pisemnych, nie?
No to zajmijmy się tym momentem, kiedy Polska tutaj wracała, kiedy ta polskość nowa tutaj się zaczynała, ten rok 45. Czy są spisane jakieś wspomnienia, czy opisany jest ten proces, czy wiadomo, jak to przebiegało, jak pierwsi Polacy tutaj przychodzili, zajmowali mieszkania, jak to wszystko było?
O tak, tych wspomnień jest bardzo wiele. One są zarówno w publikacjach scalonych, książkowych, jak i takich bardziej ulotnych. Również na Gorzów Wczoraj mamy już, no, jeszcze pewną liczbę pionierów, którzy czy oni, czy ich, powiedzmy, dzieci, wnukowie, te historie 45 roku wspominają. Warto powiedzieć przy tej okazji o pewnej takiej luce historycznej, o której rzadko się mówi, w całym pasie ziem odzyskanych, nazwijmy to starą mową. A mianowicie Gorzów 30 stycznia 45 roku, jak to się dawniej mówiło, został wyzwolony przez Armię Czerwoną. No wiemy, że tu żadnego wyzwolenia nie było, jako że Gorzów sam w sobie, jako Landsberg, nigdy miastem polskim nie był. To czasy piastowskie, gdzie tu mieliśmy ziemie polskie. Natomiast o wyzwoleniu miasta jako takiego trudno mówić. Natomiast od końca stycznia 45 roku do końca marca 45 roku, przez 2 miesiące, mieliśmy tu do czynienia tak naprawdę z miastem sowieckim. Z miastem pod całkowitą okupacją sowiecką. Tu nie było Polaków. Jeżeli byli to tylko ci, którzy na robotach przymusowych zostali tutaj przez Niemców no, przymuszeni. Natomiast pierwsi Polacy przyjechali dopiero 28 marca. Kolejarze, osadnicy pierwsi. Przez 2 miesiące miasto było regularnie plądrowane, palone. Ludzie byli, no ci Niemcy tu wiadomo, traktowani tak, jak Armia Czerwona wszędzie indziej traktowała. W związku z czym ten moment, tych 2 miesięcy, jest momentem najsłabiej zbadanym. To taka właśnie ciekawostka, bo o ile do 45 roku, do 30 stycznia mamy przekazy niemieckie, to w ciągu tych 2 miesięcy tych przekazów niemieckich również ileś tam mamy, tych, którzy tu zostali, Niemców, no one są właśnie takie jak z ognia i pożogi. Natomiast przekazy polskie mamy dopiero od początku kwietnia tak naprawdę 45 roku.
Czyli już tu ksiądz zresztą też w rozmowie wspominał, że Polacy w większości przybyli z tych ziem południowo-wschodnich, ale czy to jakoś też jest mniej więcej opisane, pokazane, czy ta jest, istnieje genealogia tych współczesnych gorzowian sięgająca czasów wcześniejszych, przed 45 rokiem?
Tak, no jest tak, że na dobrą sprawę w Gorzowie jest konglomerat różnych pochodzeń ludności. Owszem, są ludzie z Kresów południowo-wschodnich, natomiast jest też bardzo duża grupa Wilniuków. jest bardzo duża grupa Wielkopolan. Moja rodzina pochodzi zarówno z strony dziadków, babci, ojca i mamy z Wielkopolski. I mamy tutaj, mieliśmy tak na dobrą sprawę, dużą grupę na przykład Tatarów.
Tatarów?
Tak, tak, tak. Tu było dobrych kilkadziesiąt rodzin tatarskich, którzy się wtopili w krajobraz tu gorzowski. Grupa religijna, muzułmańska, tatarska istniała jeszcze do niedawna. Wiadomo, oni się dość mocno zasymilowali. Była pani Róża Aleksandrowicz, bardzo znana tutaj działaczka społeczna, mająca cukiernię. Jesteśmy przy cukierni Śnieżka. Ona miała akurat przy ulicy Chrobrego innego rodzaju tutaj cukiernię. Więc mieliśmy tutaj naprawdę, i mamy do dzisiaj, mieliśmy grupę Łemków, Ukraińców, także w ramach akcji Wisła tutaj wsiedlonych, tak to nazwijmy. Więc ten etnos gorzowski jest bardzo zróżnicowany.
Historia Gorzowa w okresie PRL-u to jest historia przemysłu, który później upadł w okresie transformacji, ale tutaj się o nim pamięta. Już wspominałem o tym, ale wspomnę jeszcze raz, bo jakoś to we mnie wywołało sentyment z dzieciństwa. Tam widzę, jest ten taki mural, na którym narysowane są te kasety magnetofonowe z Cylonu Gorzów. Cała Polska kiedyś nagrywała wszystko, co się da. Właściwie cała wczesna historia polskiej muzyki rozrywkowej na tych Cylonach Gorzów została nagrana.
No, Gorzów był miastem, można by nawet rzec, wielkoprzemysłowym. Stilon w pewnym momencie, w latach 70., zatrudniał ponad 11 tysięcy osób, co jak na miasto wówczas niecałe 100 tysięcy, bo to pod koniec lat 70. dopiero 100-tysięczny gorzowiany się narodził. No, było tak, że tak naprawdę każdy albo w Stilonie kogoś miał, albo pracował. No, ale były też inne zakłady. Była Silwana, zakłady przemysłu jedwabniczego. Był Ursus, o czym rzadko się gdzieś tam w Polsce pamięta, ale w Gorzowie były silne zakłady mechaniczne Ursus. Było szereg innego rodzaju zakładów, także Gorzów był miastem typowo fabrycznym, nie? W latach PRL-u.
Skoro był miastem przemysłowym, skoro był miastem fabrycznym, to był też miastem, gdzie wybuchła Solidarność, tak jak wszędzie, gdzie były ośrodki przemysłowe w PRL-u.
Tak. I trzeba tu powiedzieć, że Gorzów był naprawdę silnym ośrodkiem podziemnej Solidarności. Jako Gorzów wczoraj razem z Archiwum Gorzowskim i Solidarnością Gorzowską w ubiegłym roku na 31 sierpnia zorganizowaliśmy taką konferencję naukową poświęconą wydarzeniom gorzowskim. W skrócie powiem, co to było. Otóż w czasie stanu wojennego, jak w szeregu miast w Polsce, w czasie, w rocznicę drugą podpisania porozumień sierpniowych, 31 sierpnia pod katedrą, o tu zaraz za nami, była potężna, wielotysięczna manifestacja. Walki z milicją trwały właściwie cały dzień, do późnych godzin nocnych. Prześladowania, represje, jakie po tych wydarzeniach tutaj były, liczone są w setkach ludzi zatrzymanych, aresztowanych i skazanych. My pamiętamy oczywiście z 31 sierpnia manifestacje czy w Warszawie, czy w Lubinie, prawda, gdzie były ofiary śmiertelne. Natomiast warto wiedzieć, że w Gorzowie Solidarność i też młodzieżowa, nazwijmy to Solidarność, Ruch Młodzieży Niezależnej, którego też miałem zaszczyt być uczestnikiem, była jednym z silniejszych ośrodków i na ziemiach zachodnich, i w Polsce jako taki w porównaniu do ilości mieszkańców. Ruch Młodzieży Niezależnej wydawał choćby pismo Szaniec, które nigdy nie wpadło przez cały czas komuny. Wydawane regularnie co dwa tygodnie. To taka ciekawostka. Warto, żeby gdzieś słuchacze w Polsce też o tym sobie się dowiedzieli.
Warto. Rzeczywiście jest godzina 8.41. W naszym studiu jest pan Mariusz Zbanyszek, historyk, regionalista, kronikarz historii Gorzowa, ale cały czas jest z nami też ksiądz proboszcz Zbigniew Kobus. Proszę księdza, czy ksiądz jest gorzowianinem urodzonym?
No nie. Chcę powiedzieć, że nie. Ja tutaj zamieszkałem, kiedy objąłem tę parafię w 2012 roku, a więc zaledwie 6 lat jestem gorzowianinem. Aczkolwiek Gorzów jest mi bliski, bo jest to właśnie stolica diecezji, z diecezji, z którą wiąże swoje życie religijne od chwili Chrztu Świętego. Pochodzę z okolic Nowej Soli, a więc około 120 kilometrów od Gorzowa, tak? Ale katedra, poprzez różne uroczystości religijne, a także przyjęte święcenia, katedra w Gorzowie jest mi bardzo bliska.
Opowiedzmy coś jeszcze. Już wspominaliśmy o tym, ale ponieważ ta katedra jest takim symbolem Gorzowa i właściwie chyba najważniejszym jego zabytkiem, to opowiedzmy coś jeszcze o historii tego budynku. Jak on przechodził na przykład te okresy przejścia od katolicyzmu do reformacji, jakie był. Kto tutaj się modlił?
No, kościół wznieśli oczywiście katolicy. Zakończono budowę w 1297 roku, w 1303 odbyła się uroczysta konsekracja, której dokonał ówczesny biskup Kamienia Pomorskiego. I tutaj w tym kościele maryjnym, bo to jest też bardzo ciekawe, że kościół otrzymał tytuł Najświętszej Maryi Panny. Później przyjęła się nazwa Mariacki, Marienkirche, był katolicki do 1560 roku, kiedy właśnie nastała dominacja tutaj władców luterańskich i wtedy kościół no, przestał być katolickim. Zamieniono go nieco na właśnie zbór, co się wiązało z dużą przebudową wnętrza, aby dostosować do zasad i wymóg właśnie religii luterańskiej. Myślę, że na tym ten kościół, poza tym, że miał użytkownika, nieco stracił, ponieważ stracił piękną architektury gotyckiej, która została przysłonięta bardzo rozbudowanymi balkonami, no, wypełniona ławkami, jak to mamy w zborach ewangelickich. I ta sytuacja trwała do 1945 roku, kiedy właśnie Niemcy opuścili Gorzów, a przybyli tutaj Polacy, którzy wiążą swoją tożsamość oczywiście z katolicyzmem i wtedy też przejęli tę świątynię. Świątynię, trzeba powiedzieć, splądrowaną też przez żołnierzy radzieckich, którzy przechodząc frontem, no, mieli tutaj stajnie dla koni w tym pomieszczeniu. Kroniki ciekawe są właśnie z tych lat, zaraz tuż po trudno mówić o wyzwoleniu, jak tutaj pan redaktor powiedział, mój przedmówca, tylko właśnie po zajęciu przez Rosjan, że właśnie kościół był dość splądrowany, kościół był zniszczony poprzez wybite okna, prawda, i nadpalone elementy wnętrza. To nie było łatwe do przejęcia przez katolików, aczkolwiek był imponującą budowlą, jedynie zachowaną właśnie w Gorzowie jako sakralna dość dobrze. W związku z tym, kiedy tu starówka dookoła była zniszczona, zbombardowana, można powiedzieć wypalona, to kościół mimo wszystko ocalał, trzeba powiedzieć właśnie, chociaż są teraz przy tych pracach związanych z pożarem, także zauważyliśmy dużo otworów zarówno w kopule, jak i w gałce czasu. To są ślady po przestrzałach właśnie pewno z karabinu.
A powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest gałka czasu.
Więc tuż pod iglicą umieszcza się zwykle właśnie taką kulę, w której zamieszcza się właśnie pojemnik zwany kapsułą czasu, w której składa się dokumenty potwierdzające właśnie przebudowy, zmiany, które dokonywano wewnątrz świątyni, kiedy właśnie poprawiono właśnie ten wierzchołek. Za każdym razem taki dokument się tam w tym wnętrzu, w tej kapsule czasu pojawiał.
Pan Mariusz Zbanyszek tutaj przyniósł ze sobą jakieś ilustracje, dawne i nowe pocztówki. Czy pan tutaj chce coś pokazać, o czymś powiedzieć?
W radiu trudno pokazać, natomiast...
A to jest radio multimedialne, zaraz zrobimy zdjęcie.
No to świetnie. Mamy tutaj markt, czyli rynek. Ten rynek, jaki widzimy na kartce z 1925 roku, jak nam mówi stempel pocztowy, to jest dokładnie to, co mamy ze swoimi plecami. Sceneria, o czym ksiądz proboszcz tutaj powiedział, zmieniła się diametralnie. W zasadzie z kamienic wokół rynku nie mamy nic. Jedynym budynkiem w centrum miasta, ocalałem w całości, jest katedra. Ścisłe centrum całego miasta, starego miasta, praktycznie nie przetrwało. Pojedyncze kamienice gdzieś w oddali. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten główny plac gorzowski, to co widzimy na kartce, piękne kamienice nie przetrwały. Rynkiem jechał tramwaj. Widzimy też tu na pocztówce bardzo, bardzo ładne wozy, nie?
Tutaj kandydat na prezydenta deklarował wolę rewitalizacji linii tramwajowych. ale nie wiem, czy taki, czy ten tramwaj ewentualnie szedłby przez rynek. Co dalej?
Nie. To znaczy, z rynku, z części rynku, która pozostała przejezdna, ma być już całkowity deptak. No, jak widzimy tutaj, rynek jest w większości nieprzejezdny. Gdybyśmy przeszli się kawałek dalej, ulica Hawelańska jest również nieprzejezdna. Ulicą Sikorskiego jeździł cały czas tramwaj i po remoncie jeździć będzie dalej. Z tym, że ten fragment ulicy będzie wyłączony z ruchu kołowego, poza tramwajami, to będzie typowy deptak, nie? Natomiast przez sam rynek na most tramwaje nie jeżdżą już od 50 lat i również jeździć dalej tam nie będą, nie? Jeżeli chodzi właśnie o te skrzyżowanie.
A jeśli chodzi o tą przeszłość dawniejszą, o tą przeszłość średniowieczną, jest okres wakacyjny, wakacje to są różne historie, zamki, duchy. Gdzieś tutaj coś takiego istnieje, jest jakaś biała dama średniowieczna, jakaś nieszczęśliwa księżniczka, jakieś opowieści może o jakichś rycerzach, rabusiach, którzy dokonywali jakichś wrednych czynów.
Bardzo ciekawie pan prowokuje, natomiast musielibyśmy to z księdzem proboszczem tak naprawdę zmyślać. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem i tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, taką bardzo jednoznaczną cezurą czasową jest 45 rok. Tu się zmieniło dokładnie wszystko. I ludzie, i miejsca. I tak naprawdę my mamy od 70 lat dopiero, ponad, naszą historię polską, gorzowską, z której czerpiemy do naszej tutaj też budowania tożsamości. To wszystko, co było przed 45, to są jakieś odpryski, które gdzieś tu przetrwały. Natomiast to nie jest tak, że żyje jakaś legenda miejska, powiedzmy jak Smok Wawelski czy Syrenka Warszawska. Mamy inną, trudno powiedzieć, czy legendę miejską, natomiast coś takiego, z czego Gorzów poza Stylonem jest rozpoznawany w Polsce. No, otóż są to jest to 7 wzgórz. Kiedy państwo jechali do Gorzowa, być może zauważyliście, że Gorzów nie leży cały na płaskim terenie. Na płaskim terenie, powiedzmy w dolinie, leży część południowa, tak zwane zawarcie, zamoście. Część północna leży na krawędzi moreny. W związku z czym mamy tu dość duże przewyższenia. I Gorzów jest nazywany miastem na 7 wzgórzach. Zrobiliśmy kilka miesięcy temu konferencję naukową poświęconą właśnie temu mitowi. Chcieliśmy się zmierzyć, czy rzeczywiście Gorzów leży na tych 7 wzgórzach, policzyć je, zobaczyć. No wyszło jak wyszło, nie będziemy teraz chodzić w szczegóły. Natomiast gorzowianie chlubią się tym, że Gorzów jak Rzym położony jest na 7 wzgórzach. Jest też miastem parków, bardzo zielonym, co widać, kiedy się tu jedzie, z lotu ptaka. Tej zieleni mamy naprawdę tu sporo. Parków miejskich w centrum miasta i w osiedlach opodal również jest sporo.
A nazwa ulicy, przy której jesteśmy, ulica Obotrycka. Skąd ta nazwa?
Ksiądz proboszcz mieszka przy ulicy Obotryckiej. Myślałem więc, że chce zabrać głos. Jest taka ciekawostka, dlatego że mamy tutaj na przykład ulicę Obotrycką, ulicę Hawelańską. Szereg innych to są bezpośrednie nazwy plemion, które tutaj zamieszkiwały. Nie? Mamy na przykład, no, byli Obodryci, Obodrzyce. Plemię słowiańskie jak najbardziej, leżące pomiędzy, czy mieszkające pomiędzy Odrą a Łabą. Stąd też dla pewnego uczczenia już tych nieistniejących, wymarłych, czy nieistniejących plemion są te ulice, nazwy ich.
Skoro mówi pan, że te dawne opowieści zanikły, że nie nawiązujemy do jakichś legend średniowiecznych, z czasów niemieckich, to czy powstały w ciągu tych 70 lat jakieś tutaj miejskie legendy polskie? Czy są jakieś tajemnice? Czy Gorzów miał swoją czarną Wołgę? Czy są jakieś takie historie tego okresu PRL-u?
A czy tak, no są miejsca, niewątpliwie. Ksiądz wspomniał tutaj o schodach donikąd, zamkniętych niestety od kilkunastu lat. Czyli takie schody, które zostały w latach 70. zbudowane właśnie na zboczu jednego, nazwijmy to już roboczo, wzgórz. No i te schody zostały zbudowane i prowadzą tak naprawdę donikąd. Są dość duże. Kiedy państwo będziecie się przechadzać po Gorzowie, można tam zrobić kilka zdjęć, dlatego że to wygląda dość oryginalnie. Są duże schody z wieluset stopni i prowadzą dokładnie donikąd. Jest szereg miejsc takich, gdzie gorzowianie, no, w czasach jeszcze właśnie PRL-u, 80-tych, 90-tych, wspominali. Natomiast Gorzów przeszedł dość duże przeobrażenia. Z miasta przemysłowego, fabrycznego, stał się miastem postprzemysłowym, gdzie tak naprawdę dopiero budujemy na nowo taką, no, tożsamość XXI wieku. Nie?
Proszę księdza, a czy w Gorzowie był Jan Paweł II?
Oczywiście tak. W 1997 roku, 2 czerwca dokładnie, gościliśmy dziś świętego Jana Pawła II, który spotkał się z wiernymi nie tylko diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ale także archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, diecezji właśnie na polach gdzieś na Zawadnajmi, tam to osiedle potocznie Manhattan, osiedle Górczyn. Tam Ojciec Święty przewodniczył pięknemu nabożeństwu ku czci pierwszych męczenników Polski, których pamięć wskrzeszamy właśnie tutaj po ponad 1000 latach, którzy prawdopodobnie według przekonań większości historyków właśnie ponieśli śmierć męczeńską w niedalekim od Gorzowa około 50 kilometrów Międzyrzeczu. Jan Paweł II, też dodam, właśnie po tym nabożeństwie nawiedził także katedrę gorzowską i modlił się przy grobie dzisiaj sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty, którego właśnie zapamiętał jako takiego gorliwego pasterza, który stawał przede wszystkim w obronie rodzin i życia poczętego, i dziękował mu za jego posługę pasterską, taką wieloletnią, na tych ziemiach.
A czy poza katedrą są jeszcze jakieś inne kościoły, które można by polecić tym, na przykład, którzy by do Gorzowa przyjechali albo przez Gorzów przejeżdżali?
Takim kościołem, no nieprzerwanie można powiedzieć katolickim, który zachował swoje piękno, jest kościół przy ulicy Warszawskiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Bardzo nieco mniejszy oczywiście od kościoła katedralnego, ale jest imponujący w swej architekturze, także piękny wystroju właśnie malowideł, bardzo interesujących, i tam rzeczywiście czuje się tę przestrzeń tej tradycji katolickiej, która przetrwała w tym kościele. Kościół katedralny oczywiście jest piękny w swych korzeniach, ale niestety czas reformacji sprawił, że został wyzuty jak gdyby właśnie z tych wymiarów wystroju świątyni katolickiej. I teraz właśnie ciągle jest ta praca, można powiedzieć, przy nie tylko regotyzacji, ale także przy takiej rekatolizacji tej świątyni. Chociaż na zewnątrz właśnie jest okazałą bryłą gotycką, to jednak wnętrze jest puste, jest surowe takie. Nie ma tego uposażenia, które niestety zostało zaprzepaszczone właśnie w czasach, kiedy używał tę świątynię kościół ewangelicki.
Taką ciekawostkę może jeszcze dodam do tego, co ksiądz proboszcz powiedział, jeżeli chodzi o kościół Świętego Krzyża, popularnie zwany w Gorzowie czerwonym kościołem. Jak to mówią w Gorzowie, kościoły są kolorowane. Mamy też biały kościół, dla przykładu. Ten czerwony kościół, nazwijmy to go potocznie, jest tak zbudowany na początku XX wieku. No i pytanie, skąd? Skoro tu byli sami Niemcy, wszyscy protestanci. Otóż od końca XIX wieku, jako za pracą, przyjeżdżali tu Polacy do Landsbergu. No, osiedlali się, wiadomo, w przedmieściach, ale było ich na tyle sporo, że postanowili zrzucić się, mówiąc kolokwialnie, i zbudować kościół. I kościół, jak na tamte czasy, początek XX wieku, gdzie tutaj katolicy byli ludźmi drugiej kategorii, był naprawdę i jest do dziś, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, okazały, czuć tego katolickiego ducha w nim, właśnie nieprzerwanie. I też, gdzie w 1945 katedra, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, była stajnią, pierwsze nabożeństwa odbywały się właśnie w czerwonym kościele, do którego przybyli najpierw księża ojcowie kapucyni, nie? Także to jest taka ciekawostka, że ten kościół w zasadzie od stu kilkudziesięciu lat jest cały czas katolickim kościołem.
Czyli jakaś tu polskość jednak była przed 1945 rokiem.
Z innych kościołów też może warto zwrócić uwagę na Zawarciu, jest, czyli na tak zwanym Zamościu, jak tutaj mój przedmówca wspomniał, kościół Chrystusa Króla. Oczywiście ewangelicki kościół, ale zbudowany na planie rotundy, bardzo ciekawy, z imponującą emporą organową. wymagający także wiele nakładów przy rewitalizacji. Niestety kościoły gorzowskie wymagają wsparcia, trzeba powiedzieć, aby przywrócić im dawne piękno. Poza tym oczywiście powstały nowe kościoły już w okresie powojennym. Obecnie Gorzów liczy 14 parafii, wokół których funkcjonują 3 dekanaty, a więc no, jest to, trzeba powiedzieć, imponująca też liczba świątyń, ale większość niestety już zniesiona w okresie powojennym.
Serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi byli w tej części poranka ksiądz proboszcz Zbigniew Kobus, proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie i pan Mariusz Zbanyszek, historyk, regionalista, współautor portalu Gorzów Wczoraj PR. Bóg zapłać serdecznie i dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pięknie za rozmowę. Proszę Państwa, jest godzina 8.57, poranek wnet w Gorzowie jeszcze przez godzinę, ale nie tylko o Gorzowie będziemy rozmawiać, a teraz może zaśpiewa sobie James Brown. Poranek wnet, tak sobie leniwie śpiewał George Michael. My jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy tutaj w cukierni Śnieżka na tyłach pięknej gotyckiej katedry. Rozmawiamy dużo o Gorzowie, ale rozmawiamy też o polityce krajowej i międzynarodowej. Radio niesie ze sobą zawsze niespodzianki. Proszę Państwa, mieliśmy zadzwonić do Warszawy, a tymczasem znaleźliśmy się w Niemczech. To może i dobrze, bo my jesteśmy blisko niemieckiej granicy i tak w tych naszych porankach, w czasie tego pierwszego tygodnia naszej siódmej odsłony, naszej trasy, wracamy do źródeł, śledzimy sprawy niemieckie, śledzimy niemiecką politykę i znów jak w poniedziałek naszym rozmówcą jest pan Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, w Niemczech dzieje się dużo, a zwłaszcza dziś bardzo pracowity dzień będzie miała pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec. Mianowicie przed południem Berlin odwiedzi i zaszczyci swoją obecnością, jak myślę, Orban, a w popołudniu pani May. A więc będzie o czym rozmawiać z Orbanem, być może o tym, czy może któregoś dnia i on zdecyduje się pójść drogą pani May, a z panią May, dlaczego ona tą drogą poszła. To znaczy najczęściej pytania, dlaczego tak się stało, stawia się oczywiście potem, zamiast przedtem, na co też dowodem była debata w Strasburgu z udziałem premiera Morawieckiego. W każdym razie, co będzie w Berlinie? Co Orban chce w Berlinie? Przyjeżdża w końcu do stolicy Niemiec w sytuacji, kiedy Angela Merkel jest w bardzo słabej sytuacji po wszystkich kontrowersjach związanych z migrantami, którzy na jej zaproszenie w końcu przybyli do Europy i są teraz źródłem jej codziennego niemalże utrapienia. Czy Orban rzeczywiście przyjmie tych imigrantów, którzy złożyli już kiedyś przedtem, zanim przybyli do Niemiec, wniosek o azyl na Węgrzech? To jest inna sprawa. Ta sprawa zresztą trwa już od wielu, wielu, wielu lat. Zawsze mówiono, że pierwszy kraj Unii Europejskiej, pierwszy kraj demokratyczny, do którego przybędzie uchodźca, jest po prostu krajem, w którego gestii należy rozpatrzenie sprawy, czy należy mu się azyl polityczny, czy nie. Oczywiście w większości wypadków nie mamy do czynienia z uchodźcami politycznymi, tylko z migrantami, którzy z różnych powodów i różnymi metodami, na przykład opłacając się różnego rodzaju przemytnikom ludzi, przybywają do Europy w celu znalezienia sobie tutaj łatwiejszych warunków życia. Przed z granicami woła lewica, uchodźcy mile widziani. To wszystko mam przed oczyma. Jeszcze nie tak dawno również tak zwani konserwatyści witali w Niemczech z wielkim przejęciem przybywających tutaj muzułmanów, którzy naszą kulturę, kulturę zachodnią mieli ubogacać. Jak to się i czym to się skończyło, to dowiedzieliśmy się dopiero po słynnej nocy sylwestrowej, kiedy to dopiero po kilku dniach informacje o tym, jak mili są nasi goście, znalazły się w mediach. Co będzie? Jakie będą te rozmowy Orbana z Merkel? Trudno jest oczywiście powiedzieć o wyniku. Jedno wiadomo, że Merkel będzie starała się pozyskać Orbana dla swojego pomysłu odsyłania uchodźców do krajów, w których złożyli oni wniosek azylowy, i z drugiej strony może da do zrozumienia Orbanowi, że ona nie jest zadowolona z faktu, że po prostu Orban nie chce przyjmować tych imigrantów i zagrozić mu może zakręceniem kurka z pieniędzmi z Unii Europejskiej, o co ewidentnie o tym świadczy, kto ma dostęp do tego kurka i kto się nim zamierza posługiwać. Z drugiej strony może być sytuacja trudna dla pani Merkel, dlatego że Viktor Orban ma również w swoim ręku wiele różnych argumentów, które mogą być wyciągnięte podczas tej rozmowy, a mianowicie, że jeżeli Unia Europejska ten kurek by przykręciła, to wobec tego on się będzie musiał zastanowić nad tym, czy ulgi podatkowe, które obejmują wiele niemieckich firm działających w Niemczech, mogą być utrzymane. No przecież też musi znaleźć gdzieś pieniądze na łatanie dziur budżetowych. A w kołach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie słyszy się, że między innymi niemieccy producenci samochodów są zachwyceni warunkami, jakie im stworzył Viktor Orban na Węgrzech. A więc rozmowy mogą przebiegać w bardzo miłej, sympatycznej, pełnej napięcia atmosferze.
To bardzo dobrze, że rozmowy będą w sympatycznej atmosferze. Pan Jan Bogatko napisał tutaj w Kurierze Wnet, jest pana artykuł między Rosją a Ameryką. Będzie spotkanie rosyjsko-amerykańskie już niedługo. Czy Niemcy jakoś czegoś się spodziewają po tym spotkaniu? Czy jest szczyt Trumpa z Putinem jakoś ich obchodzi?
Niemcy mają tutaj bardzo taki złożony do tego stosunek. Po pierwsze, no Putin dla nich jest ważniejszy niż jakakolwiek Ameryka, która jest bardzo daleko. Niemcy nie kryły się, nie kryją się ze swojej sympatii dla każdej Rosji, bez względu na to, kto tam rządzi. To na tym tle widać dopiero, jak wygląda i czym się charakteryzuje polityka dla takich, powiedzmy sobie, cudzysłów pionków na scenie europejskiej, jak na przykład Polska. Nie, Rosja również zabiega o Niemcy i po prostu takim największym ambasadorem dobrej woli, goodwill ambasadorem w cudzysłowie, jest oczywiście były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który przecież jest wielkim przyjacielem prezydenta Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o panią Merkel, to mniej jest zachwycona Putinem, ale nie dlatego, że prowadzi on taką czy inną politykę. Nie, nie, nie. O to wcale nie chodzi. Tylko, że ją wystraszył podczas pobytu w Moskwie, pojawiając się z psami w gabinecie, a ona cierpi na psią fobię.
Panie redaktorze, już ostatnie pytanie, ale my tutaj jeździmy właśnie wzdłuż trochę tego polsko-niemieckiego pogranicza po polskich ziemiach zachodnich. Pan też mieszka w takiej miejscowości, która częściowo została przyłączona do Polski, gdzie właściwie ta polska historia zaczęła się na nowo, na takim zupełnie surowym gruncie w 1945 roku.
Oczywiście, no Zgorzelec do takich miast należy. Jest to miasto nad Nysą, którego to miasta część wschodnia leży obecnie na terytorium Polski, a część zachodnia na terytorium Saksonii, która jest jednym z landów Republiki Federalnej Niemiec. Jest to miasto, które po prostu, można powiedzieć, ma zupełnie inny i nowy charakter przez to, że wielu mieszkańców zachodniej części tego miasta są to w dużej mierze Niemcy, którzy mieszkali kiedyś na Śląsku. Niewielu zostało tutaj tych Zgorzelczan zachodnich, którzy mieszkali tu od pokoleń. Natomiast jeżeli chodzi o polski Zgorzelec, to jest to miasto, które składa się z wielu korzeni, głównie osadzonych swego czasu na Polesiu, a które dzisiaj tworzą tutaj nową kulturową mieszankę, której nie można powiedzieć na przykład, jak w odniesieniu do pozostałego terytorium Polski, że jest tu jakiś miejscowy dialekt, istnieją jakieś miejscowe stroje ludowe czy coś takiego. Nie, tu się tworzy się po prostu społeczeństwo. Dobrym krokiem, dobrym etapem w rozwoju tego miasta jest to, że zostało ono podniesione do rangi tak zwanego euromiasta, czyli jest miastem jednym, podzielonym, ale i otwartym. I to jest przyjemne, bo dzięki temu mogę przejść przez most i kupić najnowszy numer Kuriera Wnet.
Bardzo dobra puenta. Bardzo dziękuję. Jan Bogatko dla Poranka Wnet. Do usłyszenia pewnie już niedługo. Dziękuję bardzo. Coś się przerwało, ale chyba pan Jan Bogatko już nam zniknął. Z linii, proszę państwa, jest godzina 9:18.